przedstawiam jeden z listów wraz z odpowiedzią. Szanowny panie doktorze, mam 50 lat, przy wzroście 160 cm ważę 75 kg. Z zawodu jestem pielęgniarką, od lat choruję na nerwicę. Mam wszystkie objawy, które opisuje pan w książce Dieta Optymalna. Byłam u wielu lekarzy, którzy przeważnie lekceważyli moją chorobę, mówiąc, że nerwica to choroba cywilizacyjna i że prawie co drugi lub co trzeci człowiek ją ma. Przepisywali jakieś leki, które czasami pomagały, ale na krótko. Nadal się leczę, ale efekty są mizerne. Rok temu w Arkadii brałam promy selektywne, które też niewiele mi pomogły, może dlatego, że nie stosowałam równocześnie żywienia optymalnego. Diety tej nie stosuję do dziś nie tylko dlatego, że nie mam wsparcia w rodzinie, ale boję się, że mogę popełniać błędy. Wiem, że w Pana diecie najważniejsza jest proporcja białko-tłuszcz węglowodany. Obliczenie tego jest dla mnie na razie, jak na razie, czarną magią. Co mam zrobić, żeby przyjaśniło mi się w głowie na tyle, żeby mogła zrozumieć to obliczenie? Mam Pana książki, czytam i zbieram Pana artykuły z Dziennika Zachodniego. Ostatnio jem więcej masła, jajek, śmietany, wątróbek, ograniczając spożycie chleba, owoców oraz cukru. Mój syn ukończył technikum gastronomiczne, później 2-letnie studium dietetyki. Czy i gdzie syn może zapisać się na szkolenie o żywieniu optymalnym? Panie doktorze, czy kobieta stosująca żywienie optymalne może zajść w ciąży w wieku 50-58 lat? Kiedy pracowałam w szpitalu na chirurgii, widziałam ludzi na wózkach inwalidzkich bez nóg po amputacjach. Ci chorzy cierpieli, a ja im współczułam z całego serca, bo co więcej mogłam zrobić? Dzisiaj już wiem, że i cierpienie psychiczne może być równie mocne. Panie doktorze, proszę o odpowiedź na łamach Dziennika Zachodniego z głębokim szacunkiem CB. Odpowiedź. Przyczyną neurastenii, czyli choroby, na którą Pani choruje i ma wszystkie jej objawy, o których pisałem w moich książkach, jest określony niekorzystny skład diety. Dużo węglowodanów, mało tłuszczu, głównie roślinnego, białko głównie roślinne, czyli niskiej jej wartości, czyli tak zwane żywienie pastwiskowe. Najczęściej chorzy dokładnie pamiętają moment zachorowania. Początkiem najczęściej bywa silny stres, utrzymujący się przez pewien okres czasu, pod wpływem którego występuje ograniczenie ilościowe pożywienia, czyli powstrzymywanie się od jedzenia, oraz zmiana składu diety, ograniczenie spożycia białka i tłuszczu, a zwiększenie spożycia węglowodanów zachodzące poza świadomością chorego. Nowy model żywienia powoduje nowy typ przemiany materii cechujący się pojawieniem przewagi układu sympatycznego, czemu towarzyszy nadmierne wytwarzanie katecholamin, czyli głównie adrenaliny, czyli hormonu strachu, podobnie jak to bywa u zwierząt prawożernych, a nie hormonu walki, czyli noradrenaliny, jak bywa u drapieżników i u ludzi stosujących żywienie optymalne. Wymuszony najczęściej stresem, nowy model żywienia prawie zawsze utrzymuje się nadal i raczej nie ustępuje samoistnie. Leczenie farmakologiczne i inne bywa z zasady nieskuteczne. Prądy selektywne pobudzające układ parasympatyczny stosowane na centralny układ nerwowy zmniejszają i usuwają przewagę układu sympatycznego, czyli objawy choroby, na dłuższy lub krótszy okres czasu, czasem na stałe, ale tylko wówczas, gdy pod wpływem tych prądów chory podświadomie zmieni skład diety na zbliżony do tego sprzed zachorowania. Prądy pomagają silnie i na dłużej u tych, którzy chorują mniej niż 10 lat, a mniej pomagają u chorujących dłużej. Jeśli chory nie zmieni diety, to nadal działa główny czynnik powodujący chorobę, i poprawa po prądach utrzymuje się kilka tygodni lub miesięcy. Żywienie optymalne doprowadza do wytworzenia się równowagi układu wegetatywnego w organizmie szybko u chorujących krótko, dłużej trzeba czekać, gdy choroba trwa długo. U chorych reagujących na stres żarłocznością, która to reakcja spowodowana jest żywieniem porytkowym, dochodzi do szybkiego rozwoju miażdżycy tętnic mózgowych. napisano, że miażdżyca wśród lotników wojskowych występuje w Polsce wcześniej i częściej niż u innych mężczyzn. Że rozwój miażdżycy u lotników dotyczy głównie naczyń mózgu i naczyń wieńcowych serca. To pan Hornowski. Kornaszewski i Jacyszy napisali, że występuje u nich częściej otyłość, wyższy poziom cholesterolu i tłuszczów całkowitych w surowicy. Natomiast Śmigielski i Łysoń napisali, że najwyższy poziom cholesterolu i beta-lipidów znaleziono wśród lotników wojskowych, niższy wśród inżynierów wojskowych, najniższy u techników wojskowych. To Święcicki. W 1972 roku aż 90% lotników wojskowych reagowało na stres zaoczny. No wniosków nie wyciągnięto, czy to tak trudno, przecież to chodziło o to, jakie pensje mieli, czy byli zwolnieni przymusowo, czy nie. Jeśli u techników pensje były niższe, dzieci przeważnie więcej, mniej, żywienie bardziej pastwiskowe, no to wiadomo, że nie ma wtedy cholesterolu, nie ma miażdżycy, tak jak przy tym żywieniu korytkowym. Zmiany miażdżycowe w tętnicach mózgowych powodują upośledzenie odżywiania mózgu, stąd u części tych chorych żarłoczność pod wpływem stresu zmienia się na reakcję przeciwną, czyli powstrzymywanie się od jedzenia i picia oraz wystąpienie zmian w składzie diety w kierunku żywienia pastwiskowego, mniej tłuszczu, więcej węglowodanów, albo pod wpływem nakazów lekarzy, czy po przeczytaniu różnych publikacji, które starają się wykazywać, że tłuszcz jest niedobry, chociaż jest najlepszy, albo też poza świadomością chorego zmienia się skład diety i dołączą się zmiany miażdżycowe w mózgu. Żywienie optymalne jest łatwe do stosowania i wcale nie trzeba za dużo liczyć. Należy wybrać 2-3 produkty zawierające węglowodany, zjadać ich tyle codziennie, aby wprowadzać do organizmu około 50 gram węglowodanów na dobę. Do 100 gram węglowodanów na dobę nie powoduje żadnych szkód dla organizmu, jeśli są to węglowodany podawane w postaci skrobi. Na 1 gram białka trzeba spożywać około 3 gramów tłuszczów, głównie zwierzęcych, lub mniej, jeśli występuje otyłość, a waga po zastosowaniu żywienia optymalnego obniża się. W moich książkach są zamieszczone tabele uwzględniające zawartość białka, tłuszczu lub białka i węglowodanów w 100 gramach produktu oraz podane są proporcje między białkiem a tłuszczem, białkiem a węglowodanami produkta. W Polsce działa ponad 80 bractw optymalnych. Powinna Pani nawiązać kontakt wraz z synem z najbliższym bractwem. Na spotkaniach, które są organizowane, można uzyskać pomoc i dobre rady od doradców żywienia optymalnego, długoletnich optymalnych lub lekarzy optymalnych. W kilku okazjach organizowane są szkolenia dla lekarzy, techników fizjoterapii i pielęgniarek oraz dla doradców żywienia optymalnego. Szkolenia nadzoruje i organizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych z siedzibą w Jaworznie i tam należy zwracać się w sprawie szkoleń i po inne informacje. Adres stowarzyszenia OSBO, dużymi literami, ulica Grunwaldzka 243 600 Jaworzno, telefon 032 61 65 182 lub www.optymalni.pl. Syn Pani ma odpowiednie przygotowanie teoretyczne, może odbyć szkolenie na doradcę żywienia optymalnego lub zdobyć potrzebną wiedzę z moich książek. Będzie mógł znaleźć dobrze płatną pracę w Polsce lub w innym kraju. Gdy syn pozna moją wiedzę, będzie umiał ułożyć dla Pani najlepszą dietę. Pyta Pani, co zrobić, aby przyjaśniło się Pani w głowie. Sprawność ludzkiego mózgu zależy głównie od odżywiania. Więcej niż połowa, nawet dużo więcej ludzi stosujących żywienie optymalne już po kilku miesiącach zauważa znaczną poprawę sprawności psychofizycznej. Ludzie mówią o tym i piszą w listach do mnie. Zatem i u Pani po zastosowaniu żywienia optymalnego powinno rozjaśnić się w głowie. Najgorsze dla człowieka i jego mózgu odżywianie czy dieta korytkowa lub lotników wojskowych daje najbardziej szkodliwą dla człowieka i jego otoczenia czynność umysłu ludzkiego. Ludzie obserwowali takie zjawiska od tysięcy lat, a współczesna nauka na ten temat nie wie nic. W baśniach, na przykład w baśniach Tysiąca jednej nocy znalazłem takie zdanie. Mędrcy powiadają, że kto ma grube ciało, ma też grubą duszę, daleko mu do rozumu, a blisko mu jest głupota. I w innym miejscu. Utył, a brzuch miał niczym delfin, kark podobny do słoniowego, rozum mu przytępiał. Autorzy księgi ksiąg, czyli Biblii, też znali czynniki wpływające niekorzystnie na czynność umysłu ludzkiego, potrafili napisać i przewidzieć bezwzględnie skutki najbardziej niekorzystnego odżywiania ciał i umysłów, czyli mózgów ludzi, zwłaszcza rządzących tak ciałami, jak i umysłami ludzkimi, czyli tych polityków najczęściej, dawniej królów, cesarzy i innych. Pisali o Egipcie tak. Zaiste zgłupieli książęta słańscy mądrych radców faraonowych rada zgłupiała, bo roztyli, lśnią się i innych w złościach przewyższają. I przewidywane skutki zgłupienia tej mądrej rady, też z Biblii. Pobłądzi Egipt w każdej swojej sprawie tak, jak obłądzi pijany. Egipt błądzi nadal od prawie 3000 lat, tak jak obłądzi pijany i nadal musi błądzić. Dokładnie z tej samej przyczyny wszystkie rady powoływane przez Polaków i sejmy i rządy od ponad 350 lat błądziły i nadal błądzą w każdej sprawie tak, jak obłądzi pijany. Błądzą we wszystkich sprawach narodu. Profesor Jan Szczepański powiedział przed kilkoma laty, że upadek Polski rozpoczął się w drugiej połowie XVII wieku i ciągle jeszcze idziemy w dół. Z kryzysu wyjdziemy chyba w XXI wieku. A według Sokratesa wszelkie rady mogą robić i robią tylko to, co im się trafi. Albo Polacy potrafią zrozumieć i wykorzystać wiedzę, która w Polsce się pojawiła, albo nadal będą musieli błądzić w każdej swojej sprawie tak, jak dotąd błądzą. Czy kobieta w wieku 50-58 lat może zejść w ciążę? Pyta pani. Może. Zwłaszcza kobieta stosująca żywienie optymalne. Kobiety po okresie przekwitania często zaczynają ponownie miesiączkować, czyli odmładzają się i wówczas mogą zajść w ciążę.